Po godzinie 10:15 minut to czas na naszą audycję Polowanie na mieszkanie, no bo dzisiaj poniedziałek i razem z nami jest Grzegorz Niklas z Makurat Invest. Dzień dobry Grzegorzu, witamy serdecznie.
Cześć, witam ciebie, witam radio słuchaczy.
Dzisiaj będziemy kupować mieszkanie, dalej będziemy kupować mieszkanie, bo już wybraliśmy dewelopera, sprawdziliśmy go, tak przynajmniej powinno być, bo o tym rozmawialiśmy w poprzednich naszych audycjach. Rozmawialiśmy też o tym, jak wybrać mieszkanie, co nam się najbardziej, na co zwrócić uwagę, na to, co nam się podoba. O kosztach tak zwanych ukrytych, które mogą nas gdzieś spotkać, też rozmawialiśmy. No to teraz co? Przechodzimy do biura sprzedaży, kładziemy kasę i wychodzimy?
No dokładnie, tak by mogło wyglądać, prawda?
Tak powinno być. Słuchaj.
No właśnie nie wiem, czy powinno. Moim zdaniem nie powinno, zaraz powiem dlaczego.
Czyli papierologia, bo tak, ty myślisz o dokumentach, o podpisach, o papierologii, o tym wszystkim, co nas jeszcze czeka, prawda?
Powiem tak, chciałbym po prostu, żeby nasi radiosłuchacze i żeby nasi klienci i wszyscy ludzie, którzy zamierzają w przyszłości kupić mieszkanie, żeby nie czuli się zaskoczeni, kiedy przyjdzie do tych wszystkich formalności, bo rzeczywiście jest ich sporo i często ludzie się dziwią. Rzeczywiście chcieliby przyjść do biura, jak już wybrali naszą ofertę, nasze osiedle i konkretne jedno mieszkanie, no to mówią, okej, no to gdzie mamy położyć pieniążki, tak? W jaki sposób odbywa się spłata?
W jakich godzinach jest otwarta kasa?
No dokładnie. Czy można płacić kartą? Nie. W ten sposób się to nie odbywa, przynajmniej nie powinno. Jeżeli jakiś deweloper tak by sobie życzył, żeby tak to się odbywało, no to znowu wracamy do tej czerwonej lampki, o której mówiliśmy 2 tygodnie temu. Także... Pokrótce. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że podpisujemy w jakiejś formule dokument cywilnoprawny mający charakter umowy. To jest albo umowa rezerwacyjna, umowa o zastrzeżeniu wyłączności. U niektórych deweloperów nazywa się to deklaracją zakupową. I po tym dokumencie, tam mamy wskazany numer konta, gdzie wpłacamy jakiś niewielki procent wartości całej transakcji, na przykład 2, 3 albo 5 tysięcy złotych tytułem zastrzeżenia wyłączności za to mieszkanie.
Zatrzymamy się tu na chwilę, bo to jest to, o czym już też rozmawialiśmy, ale musimy wrócić. Mówiłeś, z tego co pamiętam, o tym, że warto by było sprawdzić, czy każdy, kto rezerwuje sobie takie mieszkanie, bądź płaci, ma swoje konto, swój numer. Konta
tak, do tego zaraz przejdę. To mówimy o rachunku powierniczym, na który będziemy wpłacali już całą wartość transakcji po umowie deweloperskiej. Na początek często, z racji tego, że klienci często starają się o kredyt hipoteczny. Obecnie trwa to od 4 do 6 tygodni w niektórych bankach po wszystkie formalności, zanim klient sam zbierze dokumenty, zaświadczenia ze swoich zakładów pracy o tym, że ma zarobki w takiej wysokości. Później bank ma 30 dni na wydanie decyzji kredytowej. Zanim spotkamy się u notariusza na podpisanie umowy deweloperskiej i zaczniemy wpłacać środki na ten rachunek, o którym powiedziałaś, no to deweloper chce też mieć pewność, że klient mu, mówiąc kolokwialnie, nie ucieknie. Dlatego prosi o wpłatę jakiejś niewielkiej opłaty, żeby to mieszkanie dla klienta zarezerwować i zdjąć po prostu z rynku, tak? Już nie oferować tego mieszkania innym klientom, więc często ta opłata jest właśnie na ten okres kilku tygodni.
I nie ulega zwrotowi, prawda? W razie czego?
To zależy. Różne podejścia, różne praktyki mają deweloperzy. Przykładowo w naszej firmie, ale też w wielu innych jest na takiej zasadzie, iż jeżeli klient nie otrzyma kredytu hipotecznego, dostaje taki świstek z banku, proste zaświadczenie, drogi deweloperze, my bank taki i taki oświadczamy, że ten klient na to mieszkanie niestety kredytu nie otrzyma i my tą opłatę zwracamy. No, nie chcemy też tutaj czerpać korzyści z tego, że klientowi gdzieś tam się noga powinęła albo bank ocenił zdolność kredytową klienta niżej niż klient się spodziewał.
Czyli
tak?
Nie na 80 metrów, tylko na 50 na przykład.
Na przykład. No może wtedy rzeczywiście trzeba zweryfikować swoje oczekiwania i znaleźć mieszkanie o trochę niższej cenie. W każdym razie, jeżeli już zakładamy, tak, że wszystko nam się udaje, dostajemy ten kredyt hipoteczny w wysokości takiej, jaką zakładaliśmy, albo bardzo często też w dzisiejszych czasach są zakupy gotówkowe, no to celem jest tutaj spotkanie się u notariusza, celem obu stron powinno być spotkanie się u notariusza na podpisanie tej umowy deweloperskiej. Tak byłoby wskazane, żeby się do niego wybrać, żeby tych pieniędzy jednak nie dawać deweloperowi bezpośrednio do ręki, bo dzięki temu, że ta ustawa deweloperska, czyli to jest taka potoczna nazwa, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od 2012 roku, ona wprowadziła takie zabezpieczenia właśnie dla klientów, iż umowa deweloperska już nie może być umową cywilnoprawną. Musi być podpisywana u notariusza. Ponadto ten notariusz zadba o to, żeby w tej umowie znalazły się wszystkie niezbędne elementy, które zabezpieczają prawa klienta. Sprawdzi wszystkie zapisy dotyczące ksiąg wieczystych, sprawdzi dokumenty niezbędne do otwarcia rachunków powierniczych, sprawdzi również, czy deweloper, który wspomaga się kredytem na realizację inwestycji, czy ewentualne obciążenia hipoteczne, które znajdują się na gruncie, na którym powstaje dana nieruchomość, czy później te obciążenia nie zostaną przeniesione na lokale klientów.
Krótko mówiąc, czy nie jest zadłużona ziemia, na której na przykład...
Znaczy ona deweloper... może być zadłużona, bo często wiadomo, deweloper też musi wziąć na realizację inwestycji kredyt.
Ale czy nie ma 30 na przykład
kredyt?
Spadkobierców jeszcze, bo takie rzeczy
to
też
raz,
się na przykład dzieją.
Oczywiście, ale dwa... Notariusz też sprawdzi, iż tutaj deweloper powinien dostarczyć z banku, który tego kredytu deweloperowi udzielił, iż tutaj będzie bezciężarowo mógł wydzielić księgi wieczyste lokali dla wszystkich klientów, tak? Tak, żeby klient miał pewność, że później jak już to mieszkanie będzie miało swoją własną księgę wieczystą, będzie ona wolna od wszelkich obciążeń. Ponadto w umowie deweloperskiej podpisywanej notarialnie notariusz też zadba o to, żeby był opisany szczegółowo harmonogram płatności. Dopiero po tej umowie rozpoczynamy wpłaty. Mamy w harmonogramie płatności określony indywidualny numer konta, rachunku powierniczego, na które klient będzie wpłacał środki. Są wpisane tam daty oraz konkretne kwoty i dopiero stosując się do tego harmonogramu będziemy te środki wpłacać właśnie na ten wspomniany rachunek powierniczy do banku, nie bezpośrednio deweloperowi na konto czy w jego biurze do kasy.
Taka wycieczka do notariusza, te wszystkie umowy, podpisy, to brzmi tak naprawdę wiarygodnie i bardzo poważnie. To dlaczego nadal zdarzają się takie sytuacje, że wpłacamy pieniądze, wpłacamy zaliczkę, nagle się okazuje, że deweloper albo nas oszukał, albo splajtował, no albo mieszkania nie ma, deweloper nie może wykończyć, nie ma odbioru.
No tutaj byśmy musieli się cofnąć troszkę do tej audycji sprzed 2 tygodni, gdzie mówiliśmy o wyborze dewelopera. Rzeczywiście takie sytuacje rzadko, ale po tym 2012 roku coraz rzadziej, ale jeszcze jednak się zdarzają. Powiem tak, po analizie tego typu sytuacji zawsze gdzieś jest jakiś kruczek, który spowodował, że coś nie zagrało. Na przykład deweloper rozpoczął sprzedaż i budowę przed 2012 rokiem i podpisywał umowy notarialnie, ale nie przyjmował środków na rachunek powierniczy indywidualny dla klienta. I później się okazuje, że w momencie, kiedy nawet deweloper nie upadł, ale bank wypowiedział deweloperowi prowadzenie tego rachunku, no to zostały zamrożone środki nie tylko dewelopera, ale również środki klientów. Osiedle stoi, mieszkania wybudowane. Mówię o sytuacji z Gdańska. Od jednego z deweloperów. Mieszkania wybudowane, blok stoi, a klienci są bez pieniędzy, bez mieszkania i często jeszcze z koniecznością spłaty kredytu, który zaciągnęli. Ale tutaj, jeżeli wszystko jest notarialnie dograne tak, jak być powinno, no to tych niespodzianek można naprawdę uniknąć.
Wróćmy jeszcze na chwilę do rachunku powierniczego, o którym już trochę powiedzieliśmy. Co dalej się z tym dzieje?
No przede wszystkim klienci mają tutaj to bezpieczeństwo, że wpłacając środki na rachunek powierniczy, wiedzą, że to bank, na banku spoczywa obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem tych środków. Na czym w praktyce to polega? Ten harmonogram płatności, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, jest ściśle powiązany zwykle z harmonogramem budowy. To są po prostu poszczególne etapy, w których deweloper zobowiązał się wybudować poszczególne elementy inwestycji w konkretnym terminie. I to na deweloperze spoczywa tutaj obowiązek, żeby zawezwać bank do skontrolowania tego, czy dany etap został wybudowany zgodnie z harmonogramem i zgodnie z normami, z przepisami. Bank przysyła swojego kontrolera, inspektora nadzoru budowlanego, który sprawdza, czy tak się stało w rzeczywistości. Jeżeli tak, to dopiero wtedy środki wpłacone przez klienta na rachunek powierniczy wypłacane są etapami deweloperowi.
Także... Czyli tak jak my etapami wpłacamy, tak te pieniądze etapami są wpłacane dla dewelopera.
Tak, także nawet my wpłacamy wszystko w terminie, zgodnie z harmonogramem, który mamy wpisany do umowy. Jeżeli deweloper ma opóźnienia, no to my wtedy dzięki temu, że bank tutaj pośredniczy w tej całej transakcji, wiemy, że te środki nie będą trafiały na rachunek dewelopera, dopóki on się nie wywiąże z tego, iż dany etap wybuduje i zakończy. Także mamy tutaj większe bezpieczeństwo tego. Wiemy, że te nasze środki są tutaj chronione przez bank. Wracając jeszcze do umowy deweloperskiej, ważne jest a propos pieniędzy i a propos ceny, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, musimy mieć świadomość też tego, że mamy możliwość dzięki umowie deweloperskiej odstąpienia od umowy w przypadku, gdyby zmieniła się cena tego mieszkania. Cena może się zmienić zwykle w dwóch przypadkach. Pierwsze, mieliśmy parę lat temu taką sytuację, ustawodawca zmienił podatek VAT, bo w cenę mieszkania wchodzi podatek VAT. Jeżeli on by się zmienił, to cena też ulega zmianie. Klient wtedy może po prostu od umowy odstąpić bez konsekwencji. Drugi taki przypadek to jest zmiana metrażu mieszkania. Ponieważ rozliczamy się zwykle z klientami po określonej cenie za metr. Metraż, który klient kupuje, to jest po prostu metraż projektowy. Często on może, on odbiega fizycznie od tego, na co się umówiliśmy, ponieważ z budowy, z natury jakieś delikatne odchyły mogą być. 10 cm kwadratowych, 20, 30,
i nawet przez te 10 cm możemy zrezygnować?
Możemy zrezygnować. Ustawa deweloperska daje nam taką możliwość i tutaj ten zapis też znajdziemy w umowie deweloperskiej. Jeżeli ten metraż się zmienił o plus minus 2%. To zawsze dla klientowi pozostawiona jest ostateczna decyzja, czy on od tej umowy odstępuje, czy mieszkanie mimo tego zakupi. No ale jeżeli tutaj ten metraż by się zmienił i miałoby to wpływ na cenę, no to też taka furtka dla klienta zawsze zostaje.
Czyli to nie jest tak, że jesteśmy po prostu skazani tylko i wyłącznie bo tak się wydaje, że jak już inwestujemy pieniądze, są to bardzo duże pieniądze, no to, że jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na łaskę dewelopera. My też mamy pewne prawa.
Mamy pewne prawa i tak jak powiedzieliśmy dwa tygodnie temu, warto dobrze sprawdzić dewelopera, sprawdzić opinię o nim zarówno w internecie, jak i pojechać na jego już zrealizowane inwestycje. Można również sprawdzić, o czym na przykład nie powiedzieliśmy, a to też jest ciekawe i istotne. Mamy takie zrzeszenie branżowe, Polski Związek Firm Deweloperskich. No i takie dobre, uznane firmy zapisują się do tego związku. Z czym się to wiąże dla takich firm? Z akceptacją tak zwanego kodeksu dobrych praktyk firm deweloperskich. Kodeks dobrych praktyk też reguluje pewne zasady, które z jednej strony wynikają z zapisów ustawy deweloperskiej i narzucają na dewelopera pewne obowiązki, ale z drugiej strony idą trochę dalej i mówią na przykład o takich rzeczach jak pomoc w realizacji indywidualnego projektu mieszkania. Jeżeli klient przychodzi i mówi na etapie budowy, czy możecie mi zrealizować wewnątrz mieszkania taką i taką aranżację. No i firmy, które do Związku Firm Deweloperskich się zapisują, też deklarują, że będą w tym pomagać. Deklarują też firmy to, iż inwestycja będzie na każdym etapie odpowiednio ubezpieczona. Także wydaje mi się, że to jest kolejny taki element, który warto sprawdzić przed przystąpieniem do transakcji.
To poza tym też wpływa na prestiż firmy, prawda? i jak patrząc na taką firmę, która jest wpisana, no to zaraz patrzymy, że jest chyba godna zaufania.
Oczywiście, to są obopólne korzyści. Deweloper w ten sposób tutaj legitymuje swoją działalność i podbudowuje troszkę swoją markę. Jasne, to też jest dla dewelopera korzyść, aczkolwiek mówię tutaj o tym, ponieważ przystąpienie do tego Polskiego Związku Firm wiąże się dla dewelopera z pewnymi obowiązkami, z których wynikają korzyści dla klienta.
Grzegorz Niglas dzisiaj był w studiu Radia Kaszuba. Grzegorzu, dziękuję bardzo za wizytę. Mały czas nam się kończy, ale widzimy się za tydzień.
Więc... Za tydzień widzimy się ostatni raz i powiemy sobie o tym, co po zakupie mieszkania, kiedy już rzeczywiście to mieszkanie odbieramy, jak przebiega odbiór, na co zwrócić uwagę przy odbiorze, no i co później.
No co później, rękojmia. Potem jedziemy do sklepu i robimy zakupy.
Dokładnie, kupujemy płytki, ale co się stanie, jak na przykład okno nam będzie przeciekało, no to jakie mamy prawa i dlaczego tutaj warto te prawa znać.
Grzegorz Niklas z Makurat Invest. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Do zobaczenia.